Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Wspaniałość Chrztu w Duchu Świętym. I zacznę od takiej historii, która miała miejsce w roku 1907. Pewien hydraulik w Wielkiej Brytanii, gorliwy chrześcijanin, bardzo spragniony Boga, służący Mu całym swoim sercem, całą swoją rodziną, wszystkim, co potrafił dać Bogu. Usłyszał, że w Sunderland, to jest tak mniej więcej na północy Anglii, u podnóża Szkocji, ludzie zaczęli mówić językami. Więc postanowił w tej gorliwości i w tym głodzie duchowym, że pojedzie do Sunderland. Mieszkał w Bradford, to jest środkowa Anglia. Wsiadł w pociąg, jeszcze z jednym bratem pojechali i przez 4 dni chodzili po mieście, byli w różnych społecznościach. Nastawienie ludzi do tego zjawiska chrztu w Duchu Świętym i mówienia językami było bardzo różne, począwszy od używania, a skończywszy na przestrodze, że to jest od diabła. Ale Smith Wigglesworth, bo o nim mowa tutaj, nie poddawał się. Trafił do kościoła, do anglikańskiej parafii Wszystkich Świętych, prowadzonej przez pastora Aleksandra Bodiego. I tam uczestniczył w nabożeństwach, ale niestety nie słyszał języków. Wiedział, że tam ludzie są ochrzczeni w Duchu Świętym i tam ludzie mówią językami, ale jak był na nabożeństwie, to tego nie było. I ciągle przerywał te nabożeństwa, mówiąc, ale ja chcę usłyszeć języki. Więc go w końcu wyproszono z kościoła, bo przeszkadzał. I odczuł w swoim sercu, że już czas wracać do domu. Poszedł więc na plebanię tej parafii. To taki klasyczny budyneczek z kamienia, widziałem go na własne oczy. I nie było pastora Bodiego akurat na plebanii, był w kościele, ale tam spotkał jego żonę. Mówi, no cóż, przyszedłem się pożegnać. Przyszedłem, żeby pożegnać się. No w zasadzie przyjechałem tutaj po to, żeby usłyszeć języki i otrzymać je, ale jakoś nie było dane. Na co żona pastora mówi, bo ty nie potrzebujesz języków. Ty potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym. A mówi, ale ja jestem ochrzczony w Duchu Świętym. Bo był to chrześcijanin, który wzrastał w tak zwanym ruchu uświęceniowym. I oni mieli swoją teologię chrztu w Duchu Świętym. Więc na pożegnanie żona pastora Aleksandra włożyła na niego ręce i wyszła z pokoju. I w tym momencie na Smitha Wigglesworta zstąpiła wielka światłość. Miał wizję Jezusa, zaczął go wielbić i zaczął mówić językami. Więc wyszedł z tego pokoju, z tej plebanii, poszedł do kościoła, tam było nabożeństwo, przerwał to nabożeństwo mojej pastorze, ja chcę coś powiedzieć. Zaczął mówić, 15 osób na tym zgromadzeniu zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Wysłał telegram do domu, a układ w jego domu był taki, że to żona głosiła kazania, a nie on. Ona bardzo często go wypychała, Smith, mów kazanie. Więc on wchodził, czytał fragment biblijny, 2 słowa powiedział, mówi, jeżeli ktoś z was ma coś więcej do powiedzenia, to proszę bardzo, i schodził. Więc wysłał ten telegram, gdy przyjechał jego żona Polly, nabzdyczona, mówi, no ciekawe, jak ty tam mówisz tymi językami. Bracia, wiecie, jak żony nabzdyczone wyglądają? No ciekawe. Ale on nie mógł mówić językami. Więc ona powiedziała, w tą niedzielę ty głosisz. No, okej, no dobra. Przyszła niedziela, stanął za kazalnicą i zaczął głosić. Jego żona usiadła celowo w ostatniej ławce, gdzie było 9 miejsc i zaliczała wszystkie te miejsca po kolei, bo tak ją nosiło. Mówi, to nie mój Smith, panie, co z nim zrobiłeś? On po prostu głosił. Głosił o chrzcie w Duchu Świętym, o mówieniu językami. I w pewnym momencie sekretarz tej misji, którą się oni opiekowali, wstał i mówi, ja chcę tego samego daru, który ma Smith. I chciał usiąść i nie trafił na krzesło. Nie trafił w cudzysłowie. Upadł i zaczął się śmiać. Wstał najstarszy syn Smitha Wigglesworta. Mówi, ja też chcę tego daru. I natychmiast upadł. I tak 11 osób. Wszyscy mówili językami, wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Żona Smitha Wigglesworta później też została ochrzczona. Natychmiast zaczęli dostawać zaproszenia, żeby jeździć po całej Anglii, głosić o tym, że Bóg chrzci w Duchu Świętym. To było w roku 1907. Od tamtej pory ruch zielonoświątkowy jest najpotężniejszym, najszybciej rozwijającym się odłamem chrześcijaństwa. Niektórzy obliczają, że w 2020 roku będzie co do ilości członków równy Kościołowi katolickiemu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten człowiek doświadczył głębokiej przemiany. On był pobożny. On był facetem, który kochał Boga. On był osobą, która chciała żyć blisko Boga. I miał swoją teologię. Co więcej, widział cuda, dlatego że bardzo mocno usługiwał w darze uzdrowienia. Ale ciągle nie był ochrzczony w Duchu Świętym. I dopiero gdy doświadczył chrztu w Duchu Świętym, jego cała służba się zmieniła. Zaczął być tak popularnym kaznodzieją, a był prostym hydraulikiem. On nie przeczytał ani jednej książki za wyjątkiem Biblii, bo nikt go nie nauczył czytać. Ślusarz w fabryce, w której pracował jako 9-letni chłopiec, uczył go na Biblii czytać. Więc ten prosty hydraulik po prostu zwyczajnie był apostołem wiary. Gdziekolwiek nie poszedł, głosił na temat wiary i na temat Ducha Świętego. Jest 7 udokumentowanych świadectw, że wzbudził kogoś z martwych. To wszystko dokonało się w jego życiu, gdy został zanurzony w Duchu Świętym. I tak jak Ewelinka w swoim świadectwie mówiła, że w czasie środowego spotkania 2 tygodnie temu mówiliśmy na temat napełnienia Duchem Świętym, ale postanowiłem być posłuszny Bogu. Bóg dał mi to słowo w piątek, a potem ścięła mnie choroba. Mówię, Panie, wszystko, co mam, to nauczanie. Ale już znam Pana na tyle, że wiem, że trzeba być posłusznym. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 14 werset. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Wspaniały fragment. Wspaniały fragment, który pokazuje nam, że dla apostołów, którzy przecież chodzili razem z Panem Jezusem, doświadczenie chrztu w Duchu Świętym jest integralną częścią zbawienia człowieka. Tak oni to rozumieli. To znaczy, że dla apostołów było tak. Ktoś uwierzył w Jezusa, był ochrzczony w wodzie i oczywistą oczywistością było, że miał być ochrzczony w Duchu Świętym. Nawrócenie i narodzenie na nowo to kluczowe wydarzenia w życiu chrześcijanina. Bo bez tego nie ma chrześcijaństwa. Jeżeli urodziłeś się w chrześcijańskim domu tak zwanym, to i tak musisz podjąć decyzję, że pójdziesz za Jezusem. Musisz podjąć osobistą decyzję, że pójdziesz za Jezusem. Ale koniecznym jest, aby człowiek, który oddał życie Jezusowi i został zrodzony na nowo, został napełniony Duchem Świętym i Jego mocą. Powiedzmy sobie troszeczkę o chrzcie w Duchu Świętym. Chrzcić, ten czasownik oznacza zanurzyć. W związku z tym w wydarzeniu chrztu w Duchu Świętym chodzi o zanurzenie człowieka w Duchu Bożym. Nie chodzi tu o zanurzenie naszego ciała w wodzie. To się dokonało przy chrzcie wiary. Chodzi tu o to, aby nasza dusza, nasze świadome istnienie, nasze emocje, nasze myśli, nasza wola, żeby nasza dusza została zanurzona w Duchu Świętym, w Bożym Duchu. Tu chodzi o to, żeby to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, zostało otoczone, zostało przesiąknięte, zostało całkowicie zanurzone w Duchu Świętym, jak ogórek w zalewie. Kto z was widział ogórka do połowy ukiszonego? Nieciekawa sprawa. Troszkę nadpsuty. I właśnie o to chodzi, żeby ogórek był cały w zalewie. Właśnie o to chodzi, żeby ta zalewa cała objęła ten ogórek. Wyobraź sobie, że twoja dusza jest takim ogórkiem, a tą zalewą jest Duch Święty. Ot i wszystko. Jest taka potrzeba. Jest to konieczne, aby całe dobrodziejstwo odrodzenia nie zostało zmarnowane. Co mam na myśli? Ktoś się nawraca do Jezusa, oddaje mu swoje życie, ale nie przeżywa chrztu w Duchu Świętym. Istnieje bardzo realne zagrożenie, że to przeżycie zostanie zmarnotrawione. Zostanie w jakiś sposób przyćmione. Chciałbym, żebyśmy sobie troszeczkę tutaj parę rzeczy wyjaśnili. Narodzenie na nowo ożywia naszego ducha, tak? Człowiek przyjmuje życie wieczne. Przez wiarę w Jezusa przyjmujemy życie wieczne. Tak, przez narodzenie na nowo Bóg stwarza nas na nowo w naszym wnętrzu na swój obraz. Dlatego Jezus powiedział o narodzeniu na nowo. Co więcej, gdy rodzimy się na nowo, zostajemy usprawiedliwieni, uświęceni i zaczynamy żyć w prawdzie. I to jest wielkie dziedzictwo i błogosławieństwo, z którym związane są przywileje dziecka Bożego. Wiecie, jako dzieci Boże mamy wspaniałe przywileje. Prerogatywy, których nie mają zwykli ludzie. Jeśli jesteś Synem Bożym, to masz takie przywileje, które są duchowe, których nie widać i być może na pierwszy rzut oka nie każdy to od razu dostrzeże. Ale prawda jest taka, że one istnieją, bo tak mówi Boże Słowo. Lecz to wszystko może zostać niewykorzystane przez wierzącego, jeśli nie zostanie on wyposażony w obecność i moc Ducha Świętego. I co się wtedy dzieje? Jeśli nie otrzymamy Ducha Świętego do naszego serca, bardzo często dzieje się tak, że chrześcijaństwo z biegiem czasu staje się nudne, staje się religią martwą, obowiązkiem, pańszczyzną. Dlatego, że chrześcijaństwo, może inaczej, życiem chrześcijaństwa jest Duch Święty. Więc jeśli Ducha Świętego nie będzie w naszym sercu, jeśli nie będzie tej żywej relacji, Jego obecności i mocy, wszystko, co otrzymaliśmy przez nawrócenie i odrodzenie, pójdzie w niwecz. Duch Święty nazwany jest w Biblii Parakletos. Tłumaczone to jest bardzo różnie. Obrońca, adwokat, pocieszyciel, ten, który wspomaga, ten, który jest zawołany na pomoc. On jest niezbędny dla wierzącego, bo on pomaga żyć w naszym wielkim zbawieniu. Bardzo często chrześcijanie w ogóle nie doceniają, jak wielkie zbawienie mają. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzą o tym, jak wielkie wydarzenie przeżyli. Owszem, coś się wydarzyło, bo się nawrócili, być może odczuli przebaczenie grzechów, być może były jakieś łzy, być może było uczucie zdjęcia ciężaru z barków. Takie rzeczy ludzie przeżywają, gdy oddają życie Jezusowi. Ale potem potrzeba wprowadzić nas w całą prawdę. Potrzebujemy dowiedzieć się wszystkiego, co się z nami wydarzyło. Ja Bogu dziękuję do dzisiaj za moją siostrę. W momencie po moim nawróceniu, jakieś 1,5 miesiąca, 2 miesiące później, miałem moment zwątpienia, że w ogóle cokolwiek przeżyłem z Bogiem. Dlaczego? Bo nagle zobaczyłem, że no, nie idzie mi jakoś po chrześcijańsku żyć. Byłem za słaby. I wtedy Dorota, moja siostra, mówi: przestań, przestań tak mówić. To, że popełniasz błędy, nie znaczy, że nie jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś Synem Bożym, bo oddałeś życie Jezusowi. I ty nie widzisz nawet zmian, jakie w tobie zaszły. Okej, przyjąłem to jej takie napomnienie. Nawet pamiętam, gdzie szliśmy wtedy w Koszalinie. I potem rozwinęło się to tak, że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Zacząłem mówić językami. I zrozumiałem, że dzięki Duchowi Świętemu ja jestem w stanie zrozumieć wielkie zbawienie. On uczy nas żyć nowym życiem. On uczy nas, kim jesteśmy jako nowy człowiek. Wiecie, przed spotkaniem rozmawialiśmy tutaj z siostrą o artykule, który gdzieś tam się pojawił na jakimś blogu. I jedna myśl. Chrześcijanie nie znają prawdy o sobie. Kim jestem w Chrystusie? Co się ze mną wydarzyło? Jeśli nie znasz, kim jesteś w Chrystusie, zaczniesz robić rzeczy, które są bez sensu. Zaczniesz mówić rzeczy, które są nieprawdziwe. Potrzebujemy zrozumieć, kim jesteśmy w Chrystusie, a do tego potrzebujemy Ducha Świętego i dobrego Kościoła. Zanurzenie w Duchu Świętym powoduje, że Duch Boży przenika wierzącego człowieka. Napełnia go swym wpływem. Dotyka swoją boskością jego duszy. Przez co ten człowiek może stać się uczestnikiem Ducha Świętego, skosztować cudownych mocy wieku przyszłego czy darów niebiańskich. Tak, ta lista jest wymieniona w liście do Hebrajczyków. Co więcej, Duch Święty chce przeniknąć twoją duszę po to, żebyś stał się podobny do Jezusa. I jeśli chrześcijanin nie będzie zanurzany w Duchu Świętym, nie będzie podobny do Jezusa. A jeżeli nie będzie podobny do Jezusa, będzie antyświadectwem. I wielu ludzi dookoła powie: pi, jeżeli w tym kościele tacy ludzie są, to chyba ja nie chcę chodzić tam. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie pastor może usłyszeć. Wiecie, jaka jest najlepsza? A, ty jesteś pastorem tego kościoła, a znam jednego człowieka. No, tutaj już drżenie kolan. Tak i co? I on jest inny. To jest ciekawy gość. A, to chwała Bogu. Najgorzej, gdy usłyszysz, że ci ludzie są tacy sami jak wszyscy inni. Dlaczego chrześcijanie bywają tacy sami jak wszyscy inni? Dlatego, że ich umysł, ich cielesna natura nie została ukrzyżowana, a ich umysł nie został zanurzony w Duchu Świętym. Potrzebujemy zanurzać się w Nim. Potrzebujemy, żeby ten, który w nas zamieszkał, bo Duch Święty mieszka w nas. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jak powiada Paweł, tak? I teraz On w nas jest. I Jezus powiedział, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Z wnętrza tego, kto przyjdzie do mnie i będzie pił. Więc Duch Święty w tobie jest i On chce wpływać na ciebie, przenikać twój umysł, przenikać twoje uczucia. Chce, abyś był święty, taki jak Jezus. Ale to jest niemożliwe. Oczywiście, że tak. Dla ciebie nie. A przecież ja nie mówię o tobie. Ja mówię o Duchu Świętym w tobie. Zasadnicza różnica. Bo gdybym wam powiedział, uświęcajcie się, starajcie się, to bym włożył na was brzemię nie do udźwignięcia. Wielu ludzi tak głosi. Nie rób tego, nie rób tamtego. To jest ze świata, to jest grzeszne. I faktycznie są pewne rzeczy, które są bez sensu i w ogóle chrześcijanie nie powinni z tym mieć nic wspólnego. Ale prawda jest taka, moi drodzy, że nie jesteśmy w stanie uświęcić swojego życia o własnych siłach. Potrzebujemy Ducha Świętego, którym razem z nami, ramię w ramię, będzie nas prowadził. Bo dziećmi Bożymi są ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Amen? Więc każdego dnia pierwszą i podstawową rzeczą, jaką powinniśmy robić, moi drodzy, jak wstajemy z łóżka: Duch Święty, przepełnij mnie. Dziękuję, że jesteś. Ty nie śpisz, ty nie drzemiesz. Jesteś we mnie. Napełniaj mnie. Napełniaj mój umysł. Napełniaj moją wolę. I to nie będzie tak, że od razu, natychmiast będziemy wiedzieć wszystko. Od razu, natychmiast staniemy się doskonali. Dlaczego? Bo my Jesteśmy ludźmi procesu. Zobaczcie, Ewelinka parę lat potrzebowała na to, żeby zacząć mówić językami, a ona powiedziała sama, to był proces. I powiedziała bardzo ważną rzecz na początku. A może będziesz głosić kazania jakieś? Dobrze ci szło dzisiaj. Chyba lepiej niż mi. Powiedziała bardzo dobrą rzecz. Bóg może wszystko, a jedyny element, którego powstrzymuje, to my sami. I teraz prawda jest taka, że nie możemy przyjąć od razu wszystkiego, ponieważ po pierwsze byłoby to zbyt potężne dla nas, nie dalibyśmy radę, a po drugie, no niestety te bariery, które mamy, powodują, że ociągamy się z przyjmowaniem wszystkiego od Boga. Tak więc chrzest w Duchu Świętym przenosi wierzącego człowieka z poziomu życia zwykłego syna Adama. Wszyscy ludzie są synami Adama. Tak? I wszyscy zgrzeszyli. I wszyscy żyją na tym poziomie. Chrzest w Duchu Świętym przenosi nas na poziom życia Syna Bożego. Możesz się nawrócić, możesz doświadczyć narodzenia na nowo i ciągle żyć na poziomie Adama, Syna Adama. Tylko Duch Święty sprawia, że wchodzisz na poziom Syna Bożego. To są dwa różne rodzaje życia. Jeden jest z Boga, a drugi jest z człowieka. Jeden jest doskonały, a drugi jest niedoskonały. Jeden jest święty, a drugi jest skażony. Wierzący, który doświadczył chrztu w Duchu Świętym, może potem przeżywać następne napełnienia Duchem, a właściwie wypełnienia Duchem Świętym, tak? Bo Duch Święty jest w nim i on przepełnia nasze wnętrze. Tylko to jest kwestia tego, żebyśmy poddawali się Duchowi Świętemu. I obowiązuje to zasada przepełniania duszym tego, co pochodzi z naszego wnętrza, gdzie mieszka Duch Boży. I teraz na koniec ostatni fragment biblijny. No, tylko dwa były dzisiaj. Pierwszy jest do Tesaloniczan. Pierwszy jest świętego Pawła do Tesaloniczan 5:16. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Paweł modlił się, aby całe nasze istnienie, całe nasze życie, duch, dusza i ciało były uświęcone i zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że wpływ nowego życia jest nam dany po to, abyśmy każdą dziedzinę, każdą sferę naszego życia poddawali pod działanie Ducha, a On wprowadza tam swoje porządki i oddziela nas, bo to oznacza uświęcić, oddzielić i oddziela nas od tego, co skażone. Oddziela nas od tego, co jest nieczyste, co jest z tego świata. I to jest proces. To jest proces, który nazywano uświęceniem, ale moim zdaniem jest to proces, w którym Duch Święty odgrywa kluczową rolę. Moi drodzy, jeśli nie przeżyłeś jeszcze chrztu w Duchu Świętym, to już jest dla ciebie przygotowane. Bóg to już ma. To jest gotowe. Podejdź i wejdź. Nic więcej. Przez wiarę. Nie można być ochrzczony w Duchu Świętym za zasługi. Kiedyś, na początku mojej drogi za Jezusem, słuchałem historii weteranów chrześcijańskich, którzy opowiadali mi, jak to w niektórych zborach całą noc czekano na chrzest w Duchu Świętym. Modlono się kilka dni i nic się nie działo. Sprawa jest dużo prostsza. Nie dostaniesz napełnienia, czy nie zostaniesz zanurzony w Duchu Świętym dlatego, że coś zrobisz. Staniesz zanurzony w Duchu Świętym, bo wierzysz i pragniesz. Albo odwrotnie, pragniesz i wierzysz. Tak jak Ewelinka w pewnym momencie po prostu zapragnęła. Po prostu otworzyły się zawory. Po prostu sprawa była oczywista. Biorę to, ponieważ to jest dla mnie. Bóg w swojej łasce przygotował dla nas fantastyczne rzeczy. I to wszystko jest dla nas przygotowane właśnie w Duchu Świętym. To wszystko jest zdeponowane w Chrystusie, który zamieszkał w nas, a Duch Święty to wszystko wydobywa i umieszcza w całym naszym życiu. Moi drodzy, aż czasami boję się myśleć o tym, co będziemy robić, co nas czeka. Ja myślę, że dzisiaj stało się coś niesamowitego. Wstąpiła tu chwała Pana. I ludzie będą dotykani przez chwałę Pana. Nie przez nas. My to jesteśmy naczynia. Oczywiście niezbędne naczynia. Bo tam, gdzie jest Kościół, tam Kościół musi spełnić swoje zadanie głoszenia świadectwa o Jezusie. Natomiast jako naczynia najlepszą rzeczą, która mogłaby nas spotkać, to być wypełnionymi Jego chwałą. Po to, aby przez Ducha Świętego ta chwała dotykała następnych serc. Halleluja. Wspaniałość chrztu w Duchu Świętym jest niesamowita. To jest naprawdę coś niebywałego. Dotykamy niebios. Dotykamy Bożej chwały. Dzięki temu przeżyciu. I zapewniam was, że nawet 1/10 albo nawet 1/100 jeszcze nie poznaliśmy. To, co Bóg dla nas przygotował, jest daleko większe niż to, co dotychczas poznaliśmy. To jest naprawdę super wspaniałe. Hallelujah.